i zdolności, aby ta nauka była dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
Dobrze, słuchajcie, więc kontynuujemy te drugie spotkanie w tym roku poświęcone Księdze Kapłańskiej, no ponieważ to są takie teksty prawnicze, stricte prawnicze, które trochę mniej mają dla nas może dzisiaj znaczenie, więc tak te rzeczy zrobimy w skrócie, później Księga Liczb w zasadzie to w jedno spotkanie, tak żeby najważniejsze rzeczy i później sobie przejdziemy do tych ksiąg bardziej takich historycznych, które będą miały dla nas takie większe znaczenie. No i oczywiście piękna Księga Rut, której nie można, że tak powiem, przeoczyć, chociaż ona jest taka cieniutka, żeby ktoś tak wertrował i się na chwilę zagapił, to można ją przegapić, bo ona dosłownie dwie strony, ale też piękna, więc warto o niej trochę powiedzieć. Ale dzisiaj kontynuujemy właśnie Księgę Kapłańską. I tak jak powiedziałem, ta druga część Księgi Kapłańskiej jest nazywana też kodeksem świętości. W Starym Testamencie mamy trzy takie kodeksy. One są trochę niezależne, chociaż oczywiście są ze sobą spójne. Po prostu to są trzy różne kodeksy, które włączono. To jest tak naprawdę pewna stabilność prawa i pewien minimalizm prawa, który wtedy obowiązywał we wszystkich państwach, nie tylko w Izraelu tym starożytnym, ale w Mezopotamii. To kształtowało pewien taki ład społeczny, prawda? Kodeks Hammurabiego wprowadza pewien ład społeczny, później to prawo Starego Testamentu wprowadza ład społeczny też w tej społeczności Izraela. I to, na co chciałbym wam bardzo zwrócić uwagę. Generalnie w ludach ościennych prawo wynikało z pewnej demoralizacji ludzi i wyznaczało absolutne minimum. Tak? Minimum, na przykład umawiamy się w społeczności, że się nie zabijamy, dzięki temu bezpiecznie możemy po prostu wyjść z domu, tak? Że się nie okradamy, dlatego no, możemy jakby zabiegać o różne wartości, mamy poczucie, że nikt, prawda, nie przyjdzie, nie zabierze tego, co moje. Natomiast w przypadku Starego Testamentu, oprócz tych przepisów minimum, które my choćby znamy jako dekalog, da? Będą również przepisy właśnie świętości, to będą przepisy maksimum, czyli jeżeli chcesz być świętym, naśladować Boga, świętość Boga, to postępuj tak, tak, tak i tak. Da? Część z tych przepisów już będzie dzisiaj dla nas po prostu nieaktualna. Da? Część z tych przepisów już została Chrystus jakby dając Ewangelię, część z tych przepisów już się, no może nie zdezaktualizowała, ale my już po prostu ich nie przestrzegamy. Zwracam wam uwagę na jeszcze jeden taki ciekawy aspekt. To są przepisy w dużej mierze, które będą później związane ze świątynią. Najpierw namiotem spotkania, później ze świątynią. I zobaczcie, że one jakby no, są czymś trwałym, prawda? My już patrzymy na nie jako na pewną historię. Natomiast na przykład dla Żydów, oni cały czas mają nadzieję na odbudowę świątyni w Jerozolimie, więc cały czas je kultywują, prawda? Cały czas jakby o tym pamiętają. I teraz wracamy do naszej księgi kapłańskiej. Chociaż tak naprawdę ta nazwa w pewnym sensie jest też myląca, bo nawet jak dzisiaj sobie zobaczymy, to przepisy dotyczące kapłaństwa to jest jakaś część, prawda? Duża część Księgi Kapłańskiej dotyczy spraw po prostu życia związanego choćby z małżeństwem, z relacjami międzyludzkimi i tak dalej. Więc ta nazwa jest, no ona nie do końca streszcza to, co jakby składa się na tą księgę. Ale to, co będzie stanowiło taką istotną część, która już do pewnego stopnia się zdezaktualizowała, to są przepisy dotyczące prawa pokarmowego. Z punktu widzenia Żydów to było coś bardzo istotnego, coś, co wyróżniało Izrael na tle innych narodów. I słuchajcie, jeżeli chodzi o te przepisy prawa kultycznego, to my dzisiaj mamy takie, że tak powiem, podstawowe generalnie pojęcie o radarze, że Żydzi nie jedzą świń do dzisiaj, prawda? I do dziś jest tak, że oni jedzą to, co koszerne. I na tym się kończy. I to jest taki bardzo podstawowy, bardzo prosty podział. Natomiast jeżeli wejdzie się w te szczegóły zapisane w Biblii, to okazuje się, że nie jest to wcale takie łatwe, jest to bardzo zniuansowane i niektórych rzeczy po prostu nie wiemy, dlaczego akurat tak. Natomiast co jest istotne? Mówiliśmy sobie już kiedyś, kto w zeszłym roku jeszcze przychodził, tylko to przypominam, kiedy omawialiśmy Księgę Rodzaju, że pierwszy człowiek jest nieśmiertelny, nie ma grzechu. Pamiętamy, że to się później załamało po grzechu pierworodnym. I tu jest taka luka. I ta luka na dole jest przeznaczona również na to, że pierwsi ludzie w raju nie spożywali mięsa. Da? Oni byli, powiedzmy, wegetarianami, czy ludźmi niejedzącymi mięsa. Później, kiedy opuszczają raj, zaczynają również zabijać zwierzęta, zaczynają również jeść zwierzęta. I co będzie istotne? Pan Bóg pokaże Izraelowi, że nie wszystkie zwierzęta można jeść. I tu się od razu rozpoczyna ogromny spór wśród egzegetów. Czy te przepisy miały wymiar tylko praktyczny i po prostu w prawie Bożym zapisano, że pewnych zwierząt nie wolno jeść, bo są po prostu niezdrowe, niedobre dla człowieka, szczególnie w tamtym rejonie, prawda, oczywista sprawa, nie mieli lodówek, nie mieli tego wszystkiego, co nam pozwala, że tak powiem, to mięso utrzymywać w takiej dobrej kondycji do jedzenia jako zdrową żywność, prawda? Czy to jest wymiar teologiczny? Jeżeli jest wymiar teologiczny, to pojawia się pytanie, jaki klucz Bóg przyjął i dlaczego pewne zwierzęta uznał za czyste czy nieczyste, jedne mogli jeść, innych jeść nie mogli. Więc to jest bardzo ważna rzecz. Kolejna rzecz, o której warto powiedzieć, przypominam, że już w Nowym Testamencie to było to objawienie Piotra, dane Piotrowi, prawda, że tak naprawdę te przepisy dotyczące pokarmów były dane tylko na pewien czas, jako przygotowanie, prawda, do przyjścia Mesjasza. Odkąd przyszedł Mesjasz, to można jeść generalnie wszystko. Więc to jest kolejna rzecz. Też zmieniły się okoliczności. Jeżeli chodzi o taki podstawowy podział, to były zwierzęta wyłączone z możliwości spożywania z dwóch powodów. Sposób poruszania się lub cechy fizyczne. Prawda? To były te dwa kryteria. Też słuchajcie, niektórzy mówią, że w Izraelu, tym starożytnym Izraelu, nie wolno było jeść wszystkich zwierząt, które były krzyżówkami różnych zwierząt, co jakby oni tak tłumaczyli, że to się też przeciwstawia temu pierwotnemu stworzeniu, prawda, które jest w księdze Rodzaju. Więc różne krzyżówki zwierząt też nie mogły być jedzone. Prawda? Teraz jeżeli chodzi o czystość, prawo czystości zwierząt, czy spożywania zwierząt, tak jak powiedziałem, ten pierwotny stan, w pewnym sensie idealny, to był czas, kiedy ludzie nie mogli jeść mięsa. Później już Księga Rodzaju w 9 rozdziale mówi o tym, że można jeść mięso, że ludzie jedli mięso. Też taką ciekawą hipotezę wystawia ksiądz Krzysztof Napora, który jest naszym biblistą z Kulu, on się zajmuje Księgą właśnie Rodzaju. I on poddał taką myśl, że zabijanie zwierząt to jest pewna forma przemocy, prawda? I jakby przemoc, która jest niedopuszczalna wobec człowieka, tak? Już wiemy o tym od sytuacji Kaina i Abla, że nie wolno zabijać drugiego człowieka, no to człowiek znalazł sobie jakiś taki sposób na rozładowanie prawda, tych swoich emocji i zaczął zabijać zwierzęta. Ale to jest pewna tylko hipoteza i tekst biblijny wprost o tym nie mówi. Natomiast tekst biblijny mówi o tym, że jest zakaz jedzenia zwierząt z krwią, prawda? Czyli krew zawsze najpierw spuszczali. to wynikało z tego, że krew była dla nich po prostu symbolem życia. Prawda? Brak krwi oznaczało, że już to zwierzę po prostu całkowicie umarło i można było je jeść. Tutaj mamy zdjęcie z współczesnej synagogi, jak studium Talmud, i muszę wam powiedzieć, że do dziś akurat na uczelni u nas pracuje ksiądz, który zajmuje się dialogiem z judaizmem, jest tak, że co roku rabini wysyłają całą listę rzeczy współczesnych, które można jeść, które są koszerne, i takich, których Żydzi, ci ortodoksyjni, nie mogą jeść, bo są niekoszerne. Prawda? Więc te przepisy w judaizmie zachowały się do dziś i są jakby ciągle aktualizowane. I teraz pierwsze takie symptomy, które słyszymy w ogóle o znaczeniu zwierząt i o możliwości spożywania zwierząt, ale też o pewnej takiej swoistej relacji człowieka ze zwierzętami, bo wiemy, że już od czasów starożytnych, od tej rewolucji neolitycznej, ludzie po prostu udomowili część zwierząt i po prostu wykorzystywali je również do pracy na roli i czerpali też korzyści, choćby mówiliśmy sobie o tym w kontekście Abrahama, prawda, że hodowla owiec zapewniała mu i skóry, prawda, i ubrania, i mleko, i mięso. Także już od tych czasów starożytnych ludzie jakoś współpracowali ze zwierzętami. Ale słuchajcie, już od czasów Noego, w historii Noego, już pojawia się ten podział na zwierzęta czyste i nieczyste. Tak? Czyli, i to jest też, zobaczcie, ciekawa rzecz, tak jakby się nad tym zastanowić. Tak nawet oczywiście wiemy, że historia Noego to jest pewna opowieść, tak? Że to jest pewna opowieść, która została zapisana, o tym mówiliśmy sobie w zeszłym roku. Ale nawet w tej opowieści Noe zabiera zwierzęta i czyste, i nieczyste, prawda? Tamtych nieczystych mógł nie zabrać i nie byłoby później problemu, ale Noe zabiera i te zwierzęta. Później też pamiętamy o tym, że Noe już ze zwierząt składa ofiary, prawda? I to już też pokazuje, że zwierzęta mają też wymiar kultyczny, prawda? Mają udział w kulcie. Więc to też dla Księgi Kapłańskiej będzie bardzo istotne. I kolejna rzecz, o tym już sobie trochę zaczęliśmy mówić na ostatnim spotkaniu, to jest kwestia nieczystości rytualnej. Znowu te przepisy nam się pojawiają, one będą bardzo istotne dla Księgi Kapłańskiej, tylko przypominam, że nieczystość rytualna nie ma nic wspólnego z nieczystością moralną. Prawda? O tym już zaczęliśmy sobie mówić w zeszłym tygodniu. Natomiast przypominam, że nieczystość ta rytualna jest związana z pewnym brakiem życia, brakiem sił witalnych u człowieka. I oni mieli takie poczucie, że Bóg jest uosobieniem życia, prawda? Takiego życia wiecznego, przekraczającego czas. I człowiek przeżywa w swoim życiu takie momenty, kiedy jest słaby fizycznie. I oni mieli takie poczucie, że taki człowiek nie powinien udawać się, by mieć udział w kulcie. Powinien wrócić do swoich sił witalnych, prawda? I dopiero wtedy po oczyszczeniu może brać udział w kulcie. Taki najbardziej klasyczny przykład, który tutaj można podać, to jest oczywiście poród kobiety. Prawda? Kobieta po porodzie, myślę, że do dziś tak jest, pomimo naszej wiedzy medycznej, tutaj chyba nic się nie zmieniło, że poród był uważany za taki największy wysiłek i też takie cierpienie, którego doświadcza człowiek. Prawda? I w sposób naturalny kobieta po porodzie potrzebowała czasu, żeby odzyskać te swoje siły witalne, i właśnie dlatego był wprowadzony taki czas, gdzie kobieta po porodzie, prawda, miała święty spokój, mężczyzna musiał o nią dbać, prawda? Ona nie mogła uczestniczyć w kulcie. Zobaczcie, to miało też pewien wymiar praktyczny. Musimy się przenieść do tamtych czasów, prawda? Świątynia była jedna. I żeby na przykład nie było takiej sytuacji, że kobieta będzie miała poczucie, że powinna iść do świątyni, a jednocześnie nie ma siły, prawda? Nie ma siły, żeby do tej świątyni się udać, więc jakby prawo nie zobowiązywało jej do tego, żeby do tej świątyni się udać. Prawda? To było takie naturalne prawo, które jakby nie obciążało człowieka w tych sytuacjach, kiedy on po prostu nie miał siły do podjęcia tych zobowiązań wynikających z kultu. I zwróćcie uwagę na jeszcze jedną rzecz. Później, kiedy na przykład świątynia będzie w czasach Pana Jezusa, no to udanie się do świątyni, powiedzmy z Rzymu, tak, do Ziemi Świętej, no to była po prostu wyprawa też obciążająca, no tak fizycznie, prawda? Więc to nie jest grzech, tylko to jest pewien taki moment do pewnego przygotowania się związanego z naturalnymi procesami. I kolejna rzecz ważna, dla nich nieczystością będzie również ciało zmarłego. I znowu, prawda, no to jest pewien naturalny proces, którego każdego człowieka czeka, natomiast oni mieli takie poczucie, że właśnie zmarły zatracił w sobie już w sposób absolutny siły witalne. Prawda? No więc dotknięcie się go, czy przebywanie, to zaciągało nieczystość. Swoją drogą, na przykład dlatego arcykapłani przed ważnymi świętami po prostu nie wychodzili, już byli w świątyni, prawda, i byli przygotowani do tego, żeby rozpocząć kult, prawda, żeby tam nie dotknąć się jakiegoś zmarłego, czy to też ma znaczenie na przykład w przypadku procesu Pana Jezusa, prawda, że oni, kiedy Jezus wisiał na krzyżu, to oni już jakby się dystansowali do Pana Jezusa. To jest dużo takich niuansów, które tutaj można byłoby podjąć. Jezus na przykład dotyka zmarłych jako Pan życia, Bóg, prawda? On się nie boi, dotyka zmarłych, przywraca też im życie. I teraz kolejna bardzo istotna rzecz. To jest coś, czego moim zdaniem w dzisiejszych czasach bardzo brakuje, a co w Biblii i w ogóle wśród ludów starożytnych było bardzo istotne. To była pewna sfera tabu, takiego społecznego przemilczenia pewnych rzeczy, wynikającego z faktu, że pewne rzeczy są dla nas bardzo intymne, osobiste i po prostu o tym się nie mówi publicznie. Sferą tabu była cała sfera seksualności. Prawda? To była prywatna sfera człowieka i o tym jakby nie rozmawiano publicznie. Dalej, sfera pewnego tabu to była sfera odejścia kogoś z rodziny, śmierci. Prawda? To jest pewne bardzo trudne doświadczenie, szczególnie kiedy ktoś bardzo bliski umiera, więc jakby to nie była kwestia taka, jak niestety czasami dzisiaj, prawda, obserwujemy, że nawet ze śmierci czy z wojny to są newsy, tak, które się niosą, jakieś informacje i nie. To była pewna sfera pewnego tabu, pewnego takiego sakrum wręcz, że są w życiu człowieka takie momenty, o których może on by nie chciał rozmawiać, prawda? I to nie była taka sfera publiczna. I myślę, że to jest też takie istotne, żebyśmy mieli taką świadomość, że w czasach Starego Testamentu, w ogóle wśród ludzi starożytnych, była pewna sfera tabu, o której się po prostu publicznie nie rozmawiało, bo uważano, że to są sprawy bardzo takie osobiste i wręcz intymne. Tak, o tym już sobie trochę powiedzieliśmy, ale warto jeszcze wspomnieć, że nieczystość mogła zostać przeniesiona, tak? Czyli jeżeli ktoś się dotknął osoby nieczystej, prawda, to zaciągał na siebie, nieczystość. Słuchajcie, tu jest taki pewien niuans, o którym ja chyba kiedyś mówiłem, ale warto przypomnieć, bo on, szczerze mówiąc, mi ciągle nie daje spokoju. Zwróćcie uwagę na taką rzecz, że w Nowym Testamencie jest taki fragment, że nie było miejsca w gospodzie dla Maryi i Józefa. Prawda? Tak mniej więcej to brzmi. I tu się pojawia poważne pytanie. Czy nie było miejsca, bo zabrakło podłogi, tak, w jakiejś gospodzie, bo oni mniej więcej tak w tamtych czasach funkcjonowali, szczególnie, że na przykład na święto Paschy, czy na w ogóle na święta, to tłumy ludzi do Jerozolimy zjeżdżały, więc gdzie się tylko dało, to się upychało tych ludzi, tak, w każdej sali i w każdej gospodzie. Czy było tak, że Maryja miała takie poczucie, że ona urodzi niebawem dziecko, więc nie chciała na cały dom właśnie przenieść nieczystości, prawda? Wtedy osoby, które przyjechały na święto, nie mogłyby wziąć udziału w kulcie, prawda? Bo byłyby rytualnie nieczyste. To jest to pytanie. I ta druga odpowiedź takiego myślenia Maryi jest jak najbardziej uzasadniona, bo to też by uzasadniało, dlaczego oni wybrali takie miejsce, prawda, jakąś tam grotę czy szopę, jak zwał, tak zwał, gdzie po prostu poza zwierzętami nikogo nie było, tak, jakby nikogo nie narazili na nieczystość. Ale to tylko taki też niuans, o którym może warto powiedzieć, nie? Tam w tym Bożym Narodzeniu jest dużo, dużo takich niuansów. Teraz oczyszczenie. Tutaj akurat z synagogi warszawskiej, że tak powiem, taki kubek, dwa ucha ma, bo oni najpierw, prawda, jedną rękę, później drugą. Przy ścianie płaczu są identyczne i zawsze każdy, kto wchodzi do synagogi czy pod ścianę płaczu, właśnie może się tak rytualnie oczyścić, co pokazuje, że te zwyczaje, te prawa przetrwały do dziś, prawda? Bo też nie ma świątyni. I teraz kolejna rzecz. Obmycie, prawda, było gestem znowu czysto symbolicznym, tak? Tutaj jak widzimy taki kubek, no to po prostu tylko ręce symbolicznie się obmywa i to jest pewien gest oczyszczenia, tak? Zwróćcie uwagę, że oprócz tego, że dzisiaj to jest gest symboliczny, w czasach starożytnych to był gest bardzo praktyczny. Dlatego, że buty były dobrym luksusowym, tak? My dziś zatraciliśmy to, ale żyjemy chyba w najlepszych czasach w historii, bo pewne rzeczy, które kiedyś były swoistym luksusem, dzisiaj to w ogóle są tak oczywiste, że nikomu nie przyjdzie to do głowy, prawda? Czyli ludzie bogaci mieli sandały, tak? To byli przede wszystkim żołnierze, ludzie wysoko urodzeni. Po prostu ludzie zwykli chodzili na bosaka często, prawda? Więc zobaczcie, że druga rzecz, nie było tak powszechnych łazienek, tak? Więc znowu, jeżeli pomyślimy sobie o tym klimacie i w ogóle o życiu w ogóle na pustyni, tak, w Judei, no to ten piasek, prawda, dostawał się wszędzie, te ręce non-stop były po prostu brudne. Więc znowu, ten gest obmycia w tamtych czasach miał wymiar też bardzo praktyczny, prawda? Nie tylko oczyszczenie takie duchowe, ale również takie praktyczne obmycie, kiedy wchodzę do świątyni, wchodzę do domu Bożego, prawda? To obmycie. Tak swoją drogą, znowu tutaj pewien niuans, o którym kiedyś mówiłem, ale warto też o tym wspomnieć. Zobaczcie, wesele w Kanie Galilejskiej, stągwie były puste, czyli nikt nawet gościom nie zaproponował tego obmycia. Da? Jezus mówi, najpierw napełnijcie stągwie wodą, dopełnijcie prawa, a później dokonuje cudu. Prawda? To tak też na marginesie. To były zwyczaje bardzo istotne dla ówczesnych ludzi. Oczyszczenie łączyło się również z ofiarą. Prawda? Czyli jeżeli człowiek miał poczucie grzechu osobistego, tak? Za chwilę sobie powiemy o tym dniu przebłagania i o tym takim przebłaganiu za cały naród, prawda? To jako osoba indywidualna, czasami za rodzinę, mógł również po prostu złożyć ofiarę z jakiegoś zwierzęcia. No, tak jak powiedziałem, to z upływem czasu te zwyczaje przetrwały, prawda? Dzięki temu również mógł mieć ten człowiek udział w kulcie, prawda? Tu jeszcze, słuchajcie, znowu to robimy jako pewien też przygotowanie do rozumienia lepszego Pisma Świętego też na liturgii. I zwróćcie uwagę, że mamy wiele takich miejsc w Nowym Testamencie, w którym autorzy zwracają uwagę na chorobę fizyczną, na przykład choćby kobieta cierpiąca na krwotok, prawda? To oprócz choroby fizycznej, którą ona miała, tym jednocześnie była wyłączona z kultu, bo była trwale nieczysta, prawda? Upływ krwi spowodował, że ona była nieczysta. Jezus ją uzdrawia fizycznie i daje jej możliwość tym samym uczestniczenia w kulcie. Generalnie zwierzęta, które można było jeść, to wół, baran, koza, jeleń, gazela, daniel, prawda, koziorożec, antylopa, pawuł i kozica. Tutaj znowu bibliści się spierają, jak te zwierzęta czasami. Generalnie no, te takie podstawowe to nie ma tutaj problemu, prawda? Natomiast są takie zwierzęta, co do których nazw mamy wątpliwości. Generalnie ssaki czworonożne można było jeść, te, które miały rozdzielne kopyta. Znowu były zwierzęta, których nie jedzono, prawda? Też właśnie z takich względów praktycznych. Kolejna rzecz, ryby, te, które miały łuski, miały płetwy, czyli te wszystkie takie bardzo standardowe ryby można było jeść. Natomiast różnego rodzaju tam skorupiaki i tak dalej nie wolno było jeść. Szarańcza to różnie, prawda? Niektóre gatunki oni jedli, niektóre są niejadalne. W ogóle dla nas jest nie do pomyślenia, ale samej szarańczy jest chyba tam ze 40 różnych rodzajów. Natomiast wszystkie takie owoce morza, jakieś skorupiaki i inne rzeczy to były nie do jedzenia. Znowu tutaj względy teologiczne przenikają się z tymi praktycznymi. Po prostu część tych zwierząt jest niejadalna, tak? Więc tutaj trudno, żeby oni je jedli. W czasach Pana Jezusa, no to rzeczywiście to był bardzo intratny biznes, z którego zrezygnowali apostołowie, bo w Jeziorze Galilejskim rzeczywiście zasoby ryb były bardzo duże i można było na tym się nieźle dorobić. Więc tutaj apostołowie zostawiają intratną pracę i idą za Jezusem. Jeżeli chodzi o zwierzęta skrzydlate, tutaj mamy dużo niejasności. Niektóre, te takie, które tak najogólniej mówiąc, te, które mniej więcej my uznajemy za jadalne, jakieś tam kury i tak dalej, to oni też mogli jeść, a te wszystkie drapieżne nie. Drapieżnych ptaków oni nie jedli. Słuchajcie, taki śmieszny niuans, ale to w ramach bardziej ciekawostki. Chyba pszczoły dają, tak? Bym się ciągle mieli pszczoły. Więc pszczoły są uznawane za zwierzęta nieczyste, a miód za czysty. I to jest jedyny taki przypadek, gdzie zwierzę uznane za nieczyste produkuje coś, co jest czyste. Oczywiście w tamtych czasach to nie było takich pasiek, jak my dzisiaj mamy, tylko to były najczęściej po prostu pszczoły dzikie, prawda? Wiemy choćby o tym, że Jan Chrzciciel się tak żywił. Generalnie owadów też nie powinni jeść, no i tych wszystkich tam pełzających, gryzoni i tak dalej, to też nie jedli. A więc zobaczcie, w tamtych warunkach po prostu te zwierzęta, które były uznawane za jadalne, prawda, to można było jeść, resztę odrzucali. Słuchajcie, i tu znowu pojawia się kilka takich ciekawych niuansów, na które warto zwrócić uwagę. Pierwszy niuans dotyczy psów. Dla nas, no to generalnie są to, prawda, tacy przyjaciele, w naszym kręgu kulturowym to jest to oddanie psa, prawda, taka wierność psa, który zawsze czeka na swojego pana. Psy są raczej tak pozytywnie kojarzone. Natomiast w tamtych jakby kręgach psy były raczej dzikie, prawda? I psy były raczej uznawane za takie zwierzęta półdzikie, prawda? Więc raczej były negatywnie postrzegane, ale znowu na przykład w księdze Tobiasza pięknie się pojawia, że z Tobiaszem wyruszył pies, prawda? Co jest pewnym niuansem. Dalej na przykład kogut też był uznawany za zwierzę nieczyste, bo on tam gmera w tej ziemi, prawda? To nigdy nie wiadomo, co tam wygmera. Ale zobaczcie, że na przykład już w przypadku Pana Jezusa pojawia się kogut, prawda? Który jest w Jerozolimie, chociaż był uznawany za zwierzęta nieczyste, no to ktoś tam gdzieś musiał go hodować, prawda? Więc to są takie fajne niuanse, które nam też trochę pokazują takiego życia ówczesnego, ale właśnie oni po prostu część zwierząt nie jedli właśnie z tych względów higienicznych, żeby gdzieś tam się nie zatruć, ale również z tych względów teologicznych. Również zakazane było spożywanie padliny. To akurat jest prosta zasada, bo nie wiadomo, czy do końca ta krew, prawda, wypłynęła, więc padliny nie jedzono. Kolejna rzecz, o której warto byłoby powiedzieć, i to jest coś, co znowu będzie nam rzutowało na Nowy Testament, to jest trąd, karat. I teraz pojęcie trądu jest bardzo szerokie. Szczególnie w Starym Testamencie to wynika z tego, że dermatologia była na słabym poziomie, więc oni do pojęcia trądu wrzucali wszystko, wszystkie choroby skóry, jakieś zmiany itd., itd. Ale zobaczcie, co jest bardzo ciekawe, że trąd był uważany za taką chorobę, która również wyłącza człowieka z kultu. Uniemożliwia mu udział w kulcie. I warto zwrócić uwagę na fakt, że nawet jeżeli człowiek został uleczony, bo tam czasami te zmiany skórne się po prostu cofały, to mimo wszystko musiał iść do kapłana i to kapłan stwierdzał, że on już może brać udział w kulcie. A więc znowu kolejny taki przypadek, gdzie pewna choroba fizyczna, niezależna od człowieka, prawda, wykluczała go z udziału w kulcie. To były też różnego rodzaju, ponieważ ten trąd też po prostu wykluczał człowieka społecznie. Co ciekawe, ostatnio oglądałem też film, że trąd niestety do naszych czasów przetrwał i do dziś są po prostu kolonie specjalne w Afryce generalnie, bo tu już w Europie, w Amerykach już raczej nie. W Afryce jeszcze takie kolonie się zdarzają i właśnie w czasach Pana Jezusa, bo od czasów Starego Testamentu, w zasadzie przez czas Jezusa i w zasadzie do dziś to funkcjonuje, ci ludzie są wyłączeni ze społeczeństwa. Bo ta choroba często była taka, bardzo łatwo ją było przenieść na innych ludzi. A Jezus znowu nie boi się. Idzie, uzdrawia, przywraca im i zdrowie fizyczne i tym samym przywraca im udział i możliwość udziału w kulcie. I słuchajcie, dochodzimy do pewnego centrum Księgi Kapłańskiej i trzeba by było o tym trochę więcej powiedzieć, to jest Dzień Przebłagania. Zobaczcie, w gąszczu przepisów jest w samym sercu, w samym środku Księgi Kapłańskiej jest opisany Dzień Przebłagania Jom Kippur. Gdybyś człowieku zgrzeszył, postępował niezgodnie z tymi przepisami, to Pan Bóg daje ci możliwość, prawda, dnia przebłagania, przeproszenia za to i pojednania się i z Bogiem, i z człowiekiem. Słuchajcie, on był świętowany 10 dnia miesiąca Tishri, czyli zupełnie inny kalendarz. Czy ktoś wie, kiedy mamy nowy rok?
W niedzielę.
I to od niedzieli do wtorku 5783, o ile mnie pamięć nie myli, Rosh Hashanah, czyli głowa roku. To jest nowy rok, dosłownie tłumacząc Rosh, to jest po hebrajsku głowa, czyli właśnie pierwszy dzień pierwszy dzień roku, prawda? Więc tak, więc to no, mniej więcej za jakieś 7 miesięcy i 10 dni będzie wypadał dzień Jom Kippur, przebłagania. To był tak znaczący dzień, tak swoją drogą kiedyś, przez przypadek zupełnie to tak w ramach żartu, ale nie wiedziałem o tym jeszcze, kiedy ten dzień wypada nowy rok u nich. I akurat przez przypadek tak się zdarzyło, że w pierwszy dzień roku wracaliśmy z Jerozolimy do Polski, więc na lotnisku nikt nas nie sprawdzał, nikt nic od nas nie chciał, tylko mówili idźcie. Nie, więc akurat w dobry dzień się wstrzeliliśmy, bo kto stamtąd wracał, to wie, że to nie jest łatwe. To był tak ważny dzień, że kiedy używali słowa dzień, po hebrajsku jest Jom, to było wiadomo, że to jest właśnie Jom Kippur, czyli dzień przebłagania. To był również dzień pokuty i to był moment, kiedy oni świętowali ponowne nadanie dekalogu dla Izraela. Pamiętamy o tym, że kiedy Mojżesz po raz pierwszy schodził z tablicami dekalogu, zobaczył, że Izrael oddaje bałwochwalczą cześć cielcowi. Pamiętamy o tym, że te tablice zostały zniszczone, potłuczone i Mojżesz drugi raz udał się do Pana Boga, no i te tablice, które drugi raz zostały dane, to był ten dekalog, prawda? Więc oni rzeczywiście tego dnia przebłagania właśnie świętowali to nadanie prawa i tego dekalogu, który był uważany za takie serce tych przepisów prawnych, prawda? Te najważniejsze 10 przykazań. Był on również dniem przebłagania za bałwochwalstwo. To wynikało właśnie z tego kontekstu, o którym powiedziałem. Dalej, pojednanie w tych dwóch przestrzeniach. Bóg i człowiek. Prawda? Dlatego właśnie składano ofiary dla Boga i po prostu też uważano, że trzeba się pojednać z drugim człowiekiem. Właśnie to jest tak ważny wymiar, że on wchodzi do liturgii naszej. Prawda? Symbolicznie podajemy sobie znak pokoju, prawda? Tak symbolicznie wobec tych osób, które są wokół nas. Mówimy, nie mam nic przeciwko wam. Mam nadzieję, że wy również przeciwko mnie, prawda? Żebyśmy mogli tak szczerze uczestniczyć w Eucharystii. Więc znowu coś, co ma początek w Starym Testamencie, aż wchodzi do naszych czasów. I tam trzy takie ważne elementy. To był post, prawda? To był dzień rzeczywiście takiej pokuty, modlitwa powiązana z obecnością oczywiście w świątyni i to symboliczne oczyszczenie. Niektórzy, tacy bardziej radykalni, chcąc lepiej przeżyć ten dzień przebłagania, rozpoczynali czasami tydzień wcześniej to świętowanie właśnie w takiej samotności i odosobnieniu, żeby jak najlepiej do tego dnia się przygotować. Oczywiście w świątyni później będzie ten dzień sprawowany i takim ważnym elementem była aż pięciokrotna rytualna kąpiel arcykapłana, prawda? Żeby rzeczywiście mieć poczucie, że on jest czysty, że może no, wejść przed oblicze Pana Boga. Kiedy będzie już świątynia jerozolimska, to będzie jedyny dzień w roku, kiedy arcykapłan będzie mógł powiedzieć słowo Jahwe, prawda? To słowo Bóg. Więc to będzie możliwe tylko raz w roku, kiedy będzie wchodził do świętego świętych, do tego serca świątyni jerozolimskiej. Prawda? Tutaj mamy, przypominam, że ściana płaczu, która przetrwała, tak, to nie jest mur świątyni, tylko to jest mur płotu okalającego świątynię. Prawda? Świątynia została doszczętnie zniszczona. Kto był i to też wie, jeżeli byście mieli kiedyś możliwość zejścia na dół, to polecam, bo to jest mniej więcej 1/3 wysokości, prawda? 2/3 są pod ziemią. Zawsze jak miasto z wiekiem, to po prostu no, miasto idzie do góry, prawda? Więc to jest 1/3 mniej więcej muru. Tam można dzisiaj zejść. Tu jest oczywiście oddzielona część dla kobiet, bo widzieliśmy kobiety modlą się oddzielnie, tu jest dla mężczyzn. Tutaj też jest wejście do synagogi i można zejść też na dół, tam wzdłuż tego muru się idzie. Jak się, prawda, idzie w tą stronę tutaj, to jest się bliżej tego miejsca, które było nazywane miejscem świętych. Wtedy również składano dwa kozły, jeden na ofiarę dla Jahwe, drugi był wypuszczany na pustynię, prawda? I później zaczynano świętowanie, składano ofiary całopalne, skadzenia, przepraszano się, żeby rzeczywiście jakoś odnowić tą relację z Panem Bogiem. Dzień przebłagania był dniem takiej narodowej, byśmy powiedzieli, pokuty, ogólnospołecznej pokuty. Trochę tak można byłoby go przyrównać do naszej Środy Popielcowej, prawda? Taki ogólno przyjęty dzień pewnej pokuty, przepraszania Pana Boga i pewnego też postu i modlitwy. Kolejna rzecz, o której mówi nam Księga Kapłańska, to był zakaz bałwochwalstwa. To wraz z morderstwem będzie uważane za takie największe grzechy, prawda? Bałwochwalstwo, szczególnie oddawanie czci różnym przedstawieniom. Natomiast też pojawia się jednoznaczny przepis zakazujący składania ofiar z ludzi. To się zdarzało w religiach ościennych, w religiach innych narodów, prawda? Ofiary z ludzi. Pan Bóg mówi, że absolutnie to jest niedopuszczalne, prawda? Więc Bóg rzeczywiście odrzuca ofiary z ludzi. Kolejna rzecz, która tam się pojawia, to będą prawa dotyczące małżeństwa. I znowu, tak jak powiedziałem, ta sfera małżeńska, ona będzie pewnym tabu w Izraelu, natomiast ta instytucja małżeństwa była bardzo ważna w Starym Testamencie i oni rzeczywiście już w czasach Starego Testamentu kładli duży nacisk na pewną trwałość tych związków. Chociaż, słuchajcie, to też jest ciekawa rzecz, że tak naprawdę do roku 70 naszej ery w judaizmie małżeństwo będzie tylko instytucją świecką. Oni nie zapraszali rabinów czy tam kapłanów na zawarcie małżeństwa. To będzie instytucja typowo świecka w Starym Testamencie, chociaż obwarowana pewnymi prawami i zobowiązaniami małżonków. Kolejne dwie takie rzeczy, o których warto byłoby powiedzieć jeszcze na koniec. Po pierwsze, to będzie szabat ziemi. Co 7 lat ziemia miała leżeć odłogiem. Prawda? Pewna regeneracja ziemi. Jak popatrzymy na tą ziemię, która tam jest, to nie mamy wątpliwości, tak, że słabizna, delikatna rzecz ujmując. Więc rzeczywiście no, ta ziemia była tam słaba, ona potrzebowała takiej też pewnej regeneracji, żeby nie została wyeksploatowana zbyt szybko. Przypominam też, że ziemia była własnością Boga. Człowiek jedynie po prostu dzierżawił od Pana Boga ziemię i po prostu czasowo mógł z niej korzystać. I ostatnia rzecz, to będzie rok jubileuszowy. Niektórzy mówią, że to jest coś, co nigdy się nie przyjęło, tak w sensie takim formalnym. Rok jubileuszowy, czyli tak, 7 razy 7 plus 1 i w 50 roku było tak, że wszyscy wracali do swojej własności i odzyskiwali swoją własność. Jeżeli ktoś sprzedawał pole, to liczył sprzedaż do roku jubileuszowego. Cenę liczył do roku jubileuszowego, prawda? Czyli wiadomo, że jeżeli było powiedzmy 40 lat do roku jubileuszowego, to brał więcej pieniędzy, a jak przynajmniej teoretycznie, jak było nie 5 czy 3 lata, to brał dużo mniej, tak? Bo w tym 50 roku wszyscy wracali do swojej własności. W praktyce z tekstów pozabiblijnych wiemy, że to była pewien ideał zaplanowany, ale w praktyce nigdy nie w zasadzie nie udało się tego zrealizować. Po prostu to prawo nie było realnie przestrzegane. Tak? To prawo było takie najbardziej marginalizowane, no bo już jak ktoś kupił sobie ładny kawałek ziemi i zaczął go uprawiać, to nie za bardzo chciał później oddać to prawowitemu właścicielowi. Też ludzie wyjeżdżali w tamtych czasach, więc to było rzeczywiście trudne do zorganizowania. Na kolejnych spotkaniach, jak będziemy mówili sobie o wejściu Izraela do Ziemi Obiecanej, to powiemy sobie, bo to był rzeczywiście cały system podziału tej ziemi. To myślę, że tyle, takie najważniejsze rzeczy odnośnie Księgi Kapłańskiej. Za tydzień sobie zrobimy jeszcze tak szybko Księgę Liczb na takim jednym spotkaniu i później przejdziemy do tych ksiąg bardziej takich historycznych. To pomódlmy się. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętym, jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Idźcie w pokoju Chrystusa.
To